Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Po omówieniu, czym jest profesja rad ewangelicznych, jak się dokonuje i do czego zobowiązuje, czas zająć się treścią tychże rad ewangelicznych. Jak sama nazwa wskazuje, są one pewną propozycją i zaproszeniem Chrystusa Pana, który podobnie jak do młodzieńca, tak do każdego chrześcijanina mówi: jeśli chcesz być doskonały. On nikogo nie zmusza, nie łamie danej mu wolności, ale oczekuje wielkoduszności i służby. Proponuje i oczekuje przyjęcia propozycji dążenia do świętości. Ewangelicznych zachęt Chrystusa Pana jest wiele, ale ogniskują się one w trzech zasadniczych: czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, odpowiednio do trzech głównych pożądliwości, o których pisze święty Jan Apostoł. Antidotum na pożądliwość ciała jest ewangeliczna rada czystości, na pożądliwość oczu rada ubóstwa, a na pychę żywota rada posłuszeństwa. Jak wspomniałem ostatnio, z chwilą, gdy chrześcijanin przyjmuje tę propozycję, ten program życia duchowego za własny i zobowiązuje się do realizowania go poprzez śluby, wówczas rada ewangeliczna przestaje być jedynie propozycją, zachętą, ale staje się zobowiązaniem, staje się nakazem prawnym, z którego wynikają praktyczne konsekwencje w wymiarze doczesnym i wiecznym. Podstawową treść wymienionych tu rad ewangelicznych określają zapisy kodeksu prawa kanonicznego. Prawne ich ujęcie jest potrzebne, gdyż poszczególne instytuty życia konsekrowanego różnią się nieco między sobą w zakresie obowiązków wynikających z tych rad. Aby uniknąć więc wątpliwości, kodeks określa, że ewangeliczna rada czystości, podejmowana ze względu na Królestwo Niebieskie, będąca znakiem przyszłego świata i źródłem obfitej płodności w niepodzielnym sercu, zawiera w sobie obowiązek doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie. Nie trudno dostrzec, że to określenie składa się z dwóch części, z czego pierwsza ukazuje teologiczną istotę rady czystości, a druga jej praktyczne zastosowanie. Jest to o tyle ważne, że o czystości najczęściej mówi się, zwracając uwagę na jej aspekt cielesny, zewnętrzny. Ślubowana czystość, bez postawienia na pierwszym miejscu spraw nadprzyrodzonych i duchowych, niczym by się nie różniła od zwykłego celibatu, jaki podejmuje wiele osób, i to wcale nie z motywów religijnych. Prawo kościelne więc najpierw wskazuje nadprzyrodzony i eschatologiczny sens czystości. Jest ona bowiem podejmowana nie z powodu jakiegoś dramatu uczuciowego, lęku przed płcią przeciwną czy dla życiowej wygody, lecz ze względu na Królestwo Niebieskie. Ślubowana czystość ma sens i daje poczucie spełnienia, a nie pustki, wówczas, gdy służy realizacji planów Bożych i jest, jak zaznacza prawo kościelne, znakiem przyszłego świata i źródłem obfitej płodności w niepodzielnym sercu. To stwierdzenie jest aluzją do słów Chrystusa, który mówił, że przy zmartwychwstaniu ludzie nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie Boży w niebie. W kanonicznej definicji czystości jest także mowa o duchowej płodności. Oznacza to, że osoba ślubująca dozgonną czystość nie izoluje się ze świata, nie wyzbywa się szlachetnych uczuć i nie okalecza swej psychiki w zakresie twórczego współtworzenia zdrowych i dojrzałych relacji międzyludzkich. Płodności bowiem nie można zawężać jedynie do biologicznej prokreacji, ale obejmuje ona całego człowieka w jego wymiarze zarówno duchowym, jak i cielesnym. Gwarantem tej obfitej płodności, o której mówi przytoczona wyżej prawna definicja, jest niepodzielność serca. To właśnie ona stanowi istotę czystości. I to nie tylko w odniesieniu do osób Bogu poświęconych, ale także czystości małżeńskiej, narzeczeńskiej czy w zwykłych codziennych relacjach międzyludzkich. Tak jak o czystej wodzie mówimy wówczas, gdy jest ona wolna od wszelkich zanieczyszczeń czy domieszek, które nie należą do jej składu fizycznego i chemicznego, tak i czystość oznacza integralność osoby, czyli wolność od nieuporządkowanych pożądań, przywiązań czy zachowań niezgodnych z tożsamością danej osoby. W tym sensie każdy chrześcijanin zobowiązany jest do praktykowania czystości, mając na względzie, że jego ciało poprzez chrzest święty stało się świątynią Przenajświętszej Trójcy. Innymi słowy, czystość oznacza panowanie nad własnym popędem seksualnym i korzystanie z niego, kierując się rozumem i wiarą stosownie do własnego stanu życia. Nie wolno więc czystości przeciwstawiać małżeństwu, uznając to drugie za coś niedoskonałego, a nawet nieczystego. Człowiek jest czysty, jeżeli przyjmuje własną seksualność, własną cielesność i kieruje ją ku dobru, jakim jest ofiarowanie siebie drugiemu oraz służenie życiu. I na odwrót, nie jest czystym ten, kto szuka jedynie własnej przyjemności i zamyka się w egoizmie. Czystość domaga się korzystania lub niekorzystania z życia seksualnego stosownie do wymagań własnego stanu życia. Dla chrześcijanina cnota czystości jest dyspozycją, która rodzi się z miłości caritas i sprawia, że popęd seksualny nie tylko nie sprzeciwia się komunii z Bogiem i ludźmi, ale zostaje uszlachetniony i dąży do niej jako do swojego celu. Autentyczna czystość staje się zdolnością kochania i zawsze pozostaje w funkcji miłowania Boga i bliźniego. Nie jest czystością zarówno pogarda dla małżeństwa, jak i pogarda dla cielesności oraz seksualności człowieka. Jest ona bowiem darem Bożym powierzonym naszej odpowiedzialności. Odnoszenie się z pogardą do tego, co cielesne, nie jest zgodne z nauką Ewangelii, tak samo jak nieuporządkowane hołdowanie ciału w jakiejkolwiek postaci. Na pozytywny aspekt czystości wskazuje święty Jan Paweł II w adhortacji Redemptionis Donum. Pisząc o dziewictwie dla Królestwa Bożego stwierdza, że, cytuję, nie zawiera się ani w słowach Chrystusa, ani w słowach Pawłowych jakiekolwiek upośledzenie małżeństwa. Ewangeliczna Rada Czystości jest tylko wskazaniem na tę szczególną możliwość, jaką miłość oblubieńcza samego Chrystusa, samego Pana, stanowi dla serca ludzkiego, zarówno dla mężczyzny, jak dla kobiety. Bezżenność dla Królestwa Niebieskiego nie jest bowiem tylko dobrowolną rezygnacją z małżeństwa i życia rodzinnego, ale charyzmatycznym wyborem Chrystusa jako wyłącznego oblubieńca. Wybór ten nie tylko pozwala szczególnie troszczyć się o sprawy Pana, ale dokonany dla Królestwa Niebieskiego przybliża to eschatologiczne Królestwo Boga do życia wszystkich ludzi w warunkach doczesności i czyni je w pewien sposób obecnym pośród świata, pisał święty Jan Paweł II. Integralność osoby jako istotny wymiar ślubowanej czystości stawia określone wymagania. Przywołana na początku jej prawno-kanoniczna definicja mówi o obowiązku doskonałej wstrzemięźliwości w celibacie. Pojawia się tu pojęcie celibatu, niekiedy utożsamianego z czystością. Wyjaśnijmy, że jest to pojęcie dość szerokie, i oznacza stan bezżenny w ogóle, który niekoniecznie musi mieć charakter religijny. Są bowiem osoby, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, żyjący w celibacie, czyli poza jakimś związkiem uczuciowo-seksualnym z drugą osobą, które ten styl życia wybierają z różnych powodów. Na przykład z konieczności poświęcenia się opiece nad starszymi rodzicami lub dziećmi, nauce, karierze zawodowej itd. Nie oznacza samo przez się, że dana osoba nie podejmuje życia seksualnego, na przykład w sposób okazjonalny. Czasem może być nawet tak, że bezżenność, czyli celibat, sprzyja rozwiązłości. Można więc być celibatariuszem i nie zachowywać czystości. Natomiast chrześcijański celibat zakłada czystość i ściśle z nią związaną wstrzemięźliwość, która obejmuje zarówno ciało, jak i sferę zmysłów, wyobraźni oraz pragnień. Ślub czystości, zarówno małżeńskiej, jak i konsekrowanej, zawiera w sobie cnotę czystości. Ślub i cnota. Dla dochowania zobowiązań do wstrzemięźliwości nie wystarczy bowiem unikać cielesnych kontaktów z osobą płci przeciwnej czy tej samej płci, ale konieczne jest opanowanie swoich pragnień, wyobrażeń i uczuć, których z zewnątrz nikt poza Bogiem nie jest w stanie poznać. Zarówno czystość jako chrześcijańska cnota obowiązująca wszystkich, jak i ślub czystości składany przez osobę konsekrowaną stawia pewne wymagania, które zawsze są w granicach ludzkich możliwości. Nie można jednak z tego powodu czystości ujmować jedynie w aspekcie negatywnym, jako czegoś, co ogranicza lub odbiera człowiekowi swobodę działania. Na marginesie mówiąc, nigdy w życiu nie jest tak, że mamy całkowitą swobodę. To mit. Ogranicza nas czas, ogranicza nas nasza kondycja, obowiązki, przepisy porządkowe itd. Wszystko to służy dobru człowieka. Dobrym przykładem tych ograniczeń są przepisy ruchu drogowego, które ograniczają brawurę, ale w ten sposób chronią życie nas i innych. Ograniczenie nie jest samo dla siebie, ale w służbie człowieka. Tak samo związana z cnotą czystości wstrzemięźliwość jako ograniczenie ma wydźwięk jak najbardziej pozytywny. Zrozumienie go i poznanie bardzo ułatwi bycie czystym. Bycie czystym, szczególnie poprzez złożoną profesję, sprawia, że człowiek oddaje siebie Bogu w odpowiedzi na Jego zaproszenie do doskonałości. Z tej racji obecnie po Soborze Watykańskim II ślub czystości wymieniany jest jako pierwszy przed ślubem ubóstwa i posłuszeństwa.